Chciałem dzisiaj, byśmy troszkę czasu poświęcili, by porozmawiać o modlitwie i o skutkach, efektach naszej modlitwy. Powiem, bardzo mnie interesuje to, jaki jest stan waszych serc po naszej wspólnej modlitwie o Krzysztofa. Modliliśmy się o uzdrowienie, o cud, a Krzysztof odszedł. Pan zabrał go do siebie. Czy nie mamy z tym jakiegoś problemu? Czy nie mamy jakichś wątpliwości, jakiejś rozterki w naszym sercu? Chciałbym, byśmy troszkę dzisiaj porozmawiali, wyjaśniając parę kwestii, które może nie nam samym, bo jeśli nikt z nas nie ma żadnego problemu, to bardzo się z tego cieszę, ale może okażą się pomocne, gdy będziemy rozmawiać i gdy będziemy się spotykać z ludźmi, którzy w takich sytuacjach mają czasem jakąś rozterkę, jakieś wątpliwości. Jak to jest z tą modlitwą, z wysłuchiwaniem modlitwy, z obietnicami Bożymi, które mamy w Słowie Bożym, które nie zawsze się spełniają tak, jak my byśmy to widzieli i chcieli w naszym życiu. Więc po pierwsze chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj to jakoś uświadomili i ułożyli w głowie, że modląc się nie mamy pełnej wiedzy na temat tego, o co prosimy. Ponieważ nasze poznanie jest ograniczone i możemy tylko to, co rozumiemy, to, co widzimy, brać pod uwagę, więc nie zawsze w pełni wiemy, jaki jest rzeczywisty stan rzeczy, w której zwracamy się do Boga w modlitwie. Na przykład kiedyś przyszli do Pana Jezusa Jakub i Jan, dwaj synowie Zebedeusza, i prosili Go o coś. Gdy Pan zadał im pytanie, co chcecie, abym wam uczynił, oni sprecyzowali swoją sprawę i powiedzieli, spraw nam to, abyśmy siedzieli w chwale Twojej, jeden po prawicy Twojej, a drugi po lewicy. I co powiedział Pan? Pan powiedział, nie wiecie, o co prosicie. No jak to nie wiecie? Przecież oni wiedzieli konkretnie, chcieli, żeby siedzieć przy Jezusie w Królestwie Bożym. A Pan jednak odsłonił im, czy uzmysłowił, że jednak jest coś więcej niż tylko im się wydaje na temat tego Królestwa, że ten udział w Królestwie Bożym i przebywanie blisko Niego w Królestwie Bożym to się wiąże z dużo większą ilością spraw, których oni nie rozumieją w tym momencie. No i oczywiście wytłumaczył im, że rzeczywiście kielich, który on pije, to oni wypiją, bo będą tak jak on, będą cierpieć, będą prześladowani. Tak, tak chrztem zostaną ochrzczeni tym, którym on zostaje ochrzczony, ale sprawa Królestwa Bożego i miejsca przy nim w Królestwie Bożym to jest sprawa niejasna. W tym momencie nie może być wyjaśniona, bo jeszcze oni są w drodze. No tak czy owak, Pan stwierdził, że oni nie wiedzą, o co proszą. Bo gdyby wiedzieli, to prawdopodobnie inaczej by wyglądała ich prośba, ich modlitwa, jakbyśmy to dzisiaj nazwali. Dlatego też, kiedy się modlimy, bracia i siostry, to dobrze jest dociekać, jaki jest rzeczywisty stan rzeczy od strony duchowej, od strony Boga, od strony Pisma Świętego. A ponieważ i tak, choćbyśmy nie wiem jak dociekali, nie w każdej sprawie możemy mieć pełną jasność, trzeba modlić się w Duchu Świętym. Trzeba korzystać z daru obcych języków, bo Pismo Święte mówi, że Bóg po to dał Ducha Świętego dla wierzących, żeby Duch Święty wspierał nas w niemocy naszej, jak to jest powiedziane. Bo jeśli się modlę, mówiąc językami, czytamy w 1 Koryntian 14:14, Duch mój się modli, ale rozum mój tego nie przyswaja. W takiej modlitwie, w obcych językach, nie potrzeba wszystkiego rozumieć, o co się modlimy. Nie potrzeba mieć pełnego obrazu całej sprawy, bo rozum nie jest tutaj w tym momencie potrzebny. Natomiast Duch Święty, który się modli, biorąc nasz język, on wie, jaka jest sytuacja. I mamy to pięknie pokazane w liście do Rzymian w 8 rozdziale 26 wersecie, że Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. To jasno nam wskazuje, że wspaniałym instrumentem, który pomaga nam modlić się, właściwie modlić się w takich sytuacjach, gdy nie za bardzo wiemy, o co i jak należy się modlić, jest właśnie dar Ducha Świętego, dar mówienia innymi językami. I wtedy, gdy jest taka sytuacja, modlimy się. Oczywiście trzeba ten dar mieć, trzeba o niego zabiegać, dlatego i przy tej okazji zachęcam, byście się modlili, prosili Boga o dar języków, żeby można było w takich chwilach modlić się bez potrzeby rozumienia naszym rozumem, co i jak, bo Duch Święty nas w tym poprowadzi. Czy to jest jasne i to tłumaczy nam, że nie zawsze możemy wszystko rozumieć, bo sytuacje są czasem bardzo skomplikowane, trudne, nie znamy wszystkich wydarzeń, które poprzedzały daną sytuację, nie wiemy, nie znamy przeszłości innych ludzi, nie wiemy, jaki jest plan Boży dla takiego człowieka, tego wszystkiego przecież nie ogarniamy. I chciałbym po drugie, żebyśmy to sobie dzisiaj powiedzieli, że Bóg, słysząc nasze modlitwy, działa zgodnie z prawem i wykonuje swoją wolę, jakkolwiek brzmią nasze modlitwy. Nasze modlitwy nie zmieniają woli Bożej i nie zmieniają prawa Bożego, bo Bóg zawsze działa w sposób doskonały i dobry. I On chce słyszeć nasze modlitwy, chce słyszeć, że my staramy się rozpoznawać Jego wolę, chce słyszeć, że my przejmujemy się sprawami Królestwa Bożego, dobrem innych ludzi na ziemi, ale On postępuje zgodnie ze swoją wolą, zgodnie z tym, co ustanowił, co postanowił przed założeniem świata, jak Pismo Święte mówi, że On wszystko ma zaplanowane, On wszystko wie. I dobrze jest właśnie to brać pod uwagę, że Bóg będzie w swojej łasce, miłosierdziu, dobroci i sprawiedliwości będzie zawsze działał tak, jak On uważa, że jest najlepsze dla nas i dla innych, o których się modlimy. Bywało w naszej historii zborowej, że ja parokrotnie składałem wniosek do urzędu, żeby przydzielili nam jakąś nieruchomość na siedzibę zboru. Bo gdzieś tam wypatrzyliśmy jakieś miejsce, ktoś podpowiedział nam, że jest takie wspaniałe miejsce, które może się nadawać. No i ja składałem prośbę w imieniu zboru o to miejsce, o tę nieruchomość. Ale potem się okazywało, że ta moja prośba nie miała szansy na to, żeby być przyjęta, ponieważ ta nieruchomość miała bardzo skomplikowaną sytuację prawną, albo była już przeznaczona na coś innego w planach zagospodarowania przestrzennego, etc. I dopiero w trakcie, kiedy się wymienialiśmy korespondencję, spotykałem się z urzędnikami, otwierały mi się oczy, jaka jest rzeczywistość. Więc biorąc tę ilustrację za przykład, możemy powiedzieć tak, coś nas zaboli, zobaczymy jakąś potrzebę, ktoś zgłosi jakąś potrzebę, ktoś powie, ale byłoby wspaniale, jakby Bóg tak zrobił i tak. No i my podejmujemy modlitwę, podejmujemy prośbę, wołamy do Boga w danej sprawie, ale nie wiemy, jaki jest ten Boży plan, rozumiecie? I dopiero po jakimś czasie zaczynamy odkrywać, jaki jest Boży plan, jaka jest wola Boża, a niektóre rzeczy odkryjemy dopiero jak znajdziemy się w Królestwie Bożym i dopiero tam będziemy mówić, aha, to dlatego Bóg tak, a nie inaczej postąpił, chociaż my akurat prosiliśmy o coś innego. Dobrze jest mieć to na uwadze, teraz ostatnio trochę czasu poświęciliśmy na pokazanie prawa Bożego, jak działa prawo Boże, jak ono jest niewzruszone, jak ono jest ważne, jak Bóg postępuje, działa zgodnie z prawem Bożym. Dobrze jest właśnie też to wziąć pod uwagę, że są pewne rzeczy, które ustanowione prawem Bożym nie mogą się odbyć inaczej, niezależnie od tego, co my byśmy nie powiedzieli. Niezależnie od naszych myśli, postulatów, nastrojów, życzeń, prawo działa w określony sposób. Ciśnie mi się taki przykład. Ładnych parę lat temu przejeżdżałem przez mosty koło Lęborka i były tam takie tablice z protestami mieszkańców czy właścicieli tychże tam nieruchomości, że nie oddamy naszych domów, nie oddamy naszego dziedzictwa, to jest nasze, nikt nam tego nie zabierze. Takie były czerwonymi literami powywieszane transparenty, tablice na tych nieruchomościach. Chodziło o to, że w planach narodowych była tam droga zaplanowana, sławna kaszubska trasa. I ludzie walczyli tam, że nie oddadzą i było dużo emocji tam wtedy, pamiętam. A dzisiaj jest droga, a tych ludzi nie ma. Bo jest takie prawo, że gdy cele społeczne mają być zrealizowane, te publiczne cele dla wszystkich ludzi, to można wywłaszczyć nawet właścicieli danej nieruchomości. No i tak zgodnie z prawem się stało. Używam tej ilustracji, by pokazać, że choćbyśmy nie wiem w jakiej sprawie na przykład mocno płakali i prosili, żeby tak, albo się upierali i wyznawali, że tak będzie, że nie będzie tak, tylko będzie tak jak my chcemy, tak jak my uważamy, to jeżeli w Bożym prawie, w Bożych planach, Bożej woli jest coś postanowione, to możemy się dwoić i troić, schodzić, nie wiem, po ścianach, pościć aż do upadłego i tak dalej, a Bóg zrobi tak, jak zrobi. Nie chcę powiedzieć, że czasem Bóg nie odpowie w jakiejś formie na naszą modlitwę, ale tylko wtedy, jeżeli właśnie w Jego planach było to, że On doprowadził do jakiejś sytuacji, żeby pobudzić swój lud do pokuty, do modlitwy, do zmiany stanowiska. I gdy lud Boży to zaczyna robić, to Bóg odpowiada właśnie tak, jak sobie zaplanował. Ale jeżeli w Jego planie jest coś, co ma się stać, to my nie zmienimy tego naszymi emocjami, naszymi prośbami, naszym wołaniem. Wiele zamysłów jest w sercu człowieka, czytamy w przypowieści, 19:21, lecz dzieje się wola Pana. My możemy mieć swoje pomysły i zamysły, ale wola Pana się dzieje. Po trzecie, nasze rozumienie tego, co jest dla nas najlepsze, może się rozmijać z wolą Bożą. My w naszych ograniczeniach, naszym rozumieniu sytuacji, dobra, naszym pojmowaniu tego, co właściwe, możemy się rozmijać z wolą Bożą. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, mówi Pismo, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Starajcie się dociekać, rozumieć, jaka jest wola Pańska. Nie kierujcie się tylko swoim doświadczeniem, swoimi uczuciami. My często jesteśmy bardzo uczuciowi, widzimy jak kogoś, kto jest w kłopocie i wzruszamy się i przejmujemy się. Jakże Boże, Ty nie wysłuchasz, jakże Ty nie wysłuchasz, przecież widzisz jak ona cierpi albo widzisz jak on cierpi. Nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie jaka jest wola Pańska. Bo czasem cierpienie w życiu jakiegoś człowieka jest wynikiem jego wcześniejszego postępowania i postanowienia i rozstrzygnięcia Bożego w tej sprawie. I oczywiście nie chodzi o to, że mamy zaprzestać modlitwy, bo mamy emocjonalnie być prawdziwi i jeżeli widzimy jakąś sytuację, to powinniśmy, możemy i powinniśmy się modlić, ale żebyśmy to właśnie rozumieli, że wola Pańska może być inna. Dlatego też jako ludzie wierzący powinniśmy stale nastawiać swoje serce, swoją duszę na wolę Bożą. Modlitwa Ojcze Nasz. To przecież modlitwa, która za każdym razem nam przypomina, ustawia nas we właściwej pozycji w stosunku do woli Bożej. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Oto jest pragnienie wierzącego serca, żeby tutaj na ziemi była wola Boża tak, jak ona jest w niebie. Nie żeby moja wola się tu stawała, nasza wola, bo my żeśmy postanowili, bo my pragniemy, bo nam się chce, bo taka naszym zdaniem jest nasza potrzeba, ale żeby tak jak Bóg tam w niebie swoją wolę sprawuje, żeby ta wola odzwierciedlała się też tutaj na ziemi. Wierzący człowiek zasadniczo powinien zawsze zdać się na wolę Bożą. Powinniśmy to mieć w swoim sercu, cokolwiek się dzieje, że chcemy, że pragniemy woli Bożej. Pan Jezus powiedział, że Jego pokarmem jest to, żeby pełnić wolę Bożą tutaj na ziemi. To go syciło, to dawało mu siły, to było jego pokarmem, jego napojem, żeby wypełnić wolę Bożą. I jak wiemy, gdy w Getsemane toczył bój, ten ostatni bój przed ukrzyżowaniem, kiedy modlił się i prosił Ojca o to, żeby, jeśli to możliwe, żeby ten kielich go ominął. Tłumaczyłem kiedyś, że nie chodziło o samo cierpienie, tylko chodziło o to, że gniew Boży miał spocząć na umiłowanym Synu Bożym z powodu tego, że On stawał się barankiem Bożym i na Jego głowę miały być złożone wszystkie grzechy świata. I dlatego Ojciec musiał się rozgniewać, ponieważ gniew Boży objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości, przeciwko wszelkiemu grzechowi. I Jezus wiedział, że to go czeka. Jako Syn Boży wiedział, że to będzie dramatyczna chwila, kiedy Ojciec się rozgniewa na Niego. I prosił, jeśli to jest możliwe, żeby Go ten kielich ominął, ale powiedział: Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. No i stała się wola Ojca. Stała się, nie było innego wyjścia. Była to konieczność, tego wymagała sprawiedliwość Boża. Więc dlatego wierzący człowiek, wzorując się na Jezusie, powinien zdawać się zawsze na wolę Bożą. Niektórzy zarzucają, zwłaszcza ludzie z kręgów charyzmatycznych, ludzie, którzy mówią, że należy po prostu tylko wyznawać, pozytywnie wyznawać, zarzucają nam, że gdy się modlimy i mówimy: Ojcze, ale niech Twoja wola się stanie, to my się asekurujemy, to my się tak naprawdę rakiem wycofujemy z naszej modlitwy, to my tak naprawdę niepotrzebnie się w ogóle modlimy, mówiąc takie słowa: Ojcze, nie, ale niech Twoja wola się stanie. Otóż my naśladujemy Jezusa, gdy się tak modlimy. Przedkładamy Mu nasze prośby, tak jak to czujemy, jak rozumiemy najlepiej, ale zawsze mamy to w sercu, jak Pan Jezus, że nie nasza wola, ale wola Boża niech się stanie. My pragniemy woli Bożej, żeby ona była tutaj na ziemi, tak jak ona jest w niebie. Po piąte, modlitwa o przedłużenie życia na ziemi może wypływać z różnych motywacji. I w przypadku, który mieliśmy ostatnio, to właśnie tego dotyczyła nasza modlitwa. I też dobrze jest spojrzeć na to, co Pismo Święte mówi na ten temat i jak to może wyglądać w ogóle, bo jeżeli ktoś wierzący bardzo nie chce iść do nieba, no to może po pierwsze świadczyć o tym, że on nie wierzy w to niebo. Że jest wierzący, chodzi na nabożeństwa, czyta Biblię, ale jak co do czego przychodzi myśl, że trzeba by było iść do nieba, to on rękami i nogami się trzyma tej ziemi i nie chce iść do tego nieba. To wierzy czy nie wierzy, że przejdzie do Królestwa Bożego? No właśnie, czasem taka paniczna modlitwa o to, żeby Bóg przedłużył życie, żeby nie odchodzić z tego świata, może świadczyć o tym, że jest jakiś kryzys wiary w sercu takiego człowieka. Może też wynikać czasem nasza modlitwa z cielesnych pobudek, że my chcemy zostać tu na tej ziemi, bo chcemy przyjemności korzystać, bo właśnie dopiero co żeśmy chałupę sobie wybudowali, albo dopiero co żeśmy na emeryturę przeszli, teraz będzie można pośmigać po świecie tymi autokarami z innymi leśnymi dziadkami, pozwiedzać świat, nie, i tak dalej. A może myślimy o tym, że o, dopiero żeśmy się pobrali, Sara i Łukasz, i gdzie by teraz umierać? Teraz żyć, nie umierać, no nie? No i Biblia mówi: prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Tak może być, tak Biblia mówi. To nie ja wymyśliłem. Ale też modlitwa o przedłużenie życia na ziemi może wypływać z pragnienia wykonywania woli Bożej. Że wolą Bożą jest dla nas, żebyśmy jeszcze tu na tej ziemi pobyli i coś zrobili dla sprawy Bożej, dla Królestwa Bożego, a nie dla zaspokojenia swoich własnych pragnień. Takim przykładem świeci nam apostoł Paweł z jego podejściem do tej sprawy. On jasno napisał, że on się nie boi śmierci. Dla niego śmierć to jest zysk, bo rozstać się z tym życiem i być przyłączonym do Chrystusa to jest daleko lepiej. Ale wie, że jeszcze pozostanie przy życiu, ponieważ była potrzeba zajmowania się wierzącymi, żeby oni trwali w wierze, robili postępy, jak czytamy Filipian 1:25. Więc różnie może być, jeśli chodzi o motywację naszych modlitw, takich na przykład jak uzdrowienie i przedłużenie życia. A Bóg to wie, jakie są nasze motywacje. My nie zawsze wiemy. Nie wiemy, nam się może wydawać. Są ludzie, którzy mówią, ach Panie, jak Ty mi przedłużysz życie, to ja będę Ci służył jak nigdy wcześniej. I przez pierwszy tydzień po tym uzdrowieniu, tak, chwała dla Boga. A potem zaczyna się służenie swoim własnym pragnieniom i potrzebom. Napatrzyliśmy się na takie różne przypadki już wielokrotnie. Co robić, żeby się modlić zgodnie z wolą Bożą? Jak to zrobić? No, trzeba by było dociekać prawdy. Jaka jest prawda? Jaka jest rzeczywistość w oczach Bożych, jeśli chodzi o daną sytuację? Pan Jezus mówił, jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Gdy człowiek nie ma jasnego obrazu danej sytuacji, gdy nie potrafi spojrzeć na dany przypadek od strony Bożej, czyli nie dostrzega prawdy, tylko widzi jakąś półprawdę, widzi jakiś zamazany obraz, to często może się gryźć z tego powodu, martwić, popadać w jakiś stan zwątpienia, być obciążony tym, że nie jest tak, jak to się modlimy, jakbyśmy chcieli. A gdy poznajemy prawdę, to nas wyzwala i mówimy, ale super, że tak się stało, że nie stało się tak, jak ja bym chciał, tak jak ja mówiłem, jak ja się modliłem. Używam tutaj takiej ilustracji, którą przerobiłem we własnym życiu, wracając do tych nieruchomości, jak załatwiałem w paru miejscach i modliliśmy się, na przykład to kino znicz, żeśmy o ten budynek żeśmy walczyli i nie wyszło i się nie udało i to mnie gryzło, to mnie obciążało, że takie fajne miejsce było moim zdaniem, a się nie udało. Aż przyszedł czas, kiedy Bóg dał nam to miejsce i poznałem prawdę. I ta prawda mnie wyzwoliła, że się zacząłem cieszyć, że Bóg tam nie wysłuchał mnie wtedy, czy nas nie wysłuchał wtedy. Jakże się cieszę do dzisiaj, że nie dostaliśmy tamtego kina znicz, którego już w ogóle nawet nie ma teraz tam. Tylko, że Bóg nas tutaj przyprowadził. I są różne takie kwestie, że my gryziemy się, jesteśmy obciążeni, jakby spętani, zniewoleni jakimś ciężarem, dopóki nie poznamy prawdy. A jak poznamy prawdę, to prawda nas wyzwala i mówimy, aleluja, Bogu dzięki, że tak się stało, a nie tak, jak to ja bym chciał, tak jak ja wtedy myślałem. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana 15:7, jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Tak, jeżeli my już jesteśmy przepełnieni Słowem Bożym, poznaniem woli Bożej, jeżeli myślimy tak, jak Bóg myśli, jesteśmy myśli Chrystusowej, to możemy się modlić o cokolwiek i wiadomo, że nie o cokolwiek będziemy się modlić, tylko będziemy się modlić o wolę Bożą, o to, co jest zgodne z wolą Bożą i wtedy otrzymujemy to. Jezus nigdy nie był w takiej sytuacji, że modlił się o coś i ojciec go nie wysłuchał, bo Jezus chybił w swojej modlitwie. Nie. On zawsze modlił się w zgodzie z wolą Bożą. Rozumiecie? Ten przypadek w Getsemane, o którym wspomnieliśmy, to był przecież też przypadek, który on powiedział, nie moja wola, ale Twoja wola, Ojcze, niech się dzieje. Modlił się o wolę Ojca. I również w tym wypadku. Taka jest zaś ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. Więc jak to robić, żeby się modlić zgodnie z wolą Bożą? Dociekać prawdy, dopytywać się, słuchać głosu Bożego, czytać Słowo Boże, rozpoznawać te Boże drogi i modlić się zgodnie z wolą Bożą. Słowo Boże też nas uczy, że niezależnie od tego, jak często chybiamy w rozpoznaniu woli Bożej, powinniśmy się modlić. Zawsze trzeba się modlić, bo to jest miłe w oczach Bożych, żeby lud Boży się modlił, żeby się zwracał do Boga w różnych sprawach. Nawet jeżeli nie wszystko rozumiemy, to możemy zwyczajnie powiedzieć: Panie, nie rozumiem. Panie, nie wiem jeszcze, jaka jest Twoja wola, ale boli mnie to. Widzę tę potrzebę, widzę problem i się modlę. I to jest miłe w uszach Bożych, gdy ludzie się modlą. Biblia mówi: nie macie, bo nie prosicie. No często jest tak, że gdybyśmy poprosili, to byśmy dostali. W życiu jest często tak, że niektórych rzeczy nie mamy, bośmy nie poprosili zwyczajnie. Proście, a będzie wam dane. W kazaniu na górze Pan Jezus mówił: szukajcie, a znajdziecie. Jeśli wtedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. Powiedział też im podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Podobieństwo o wdowie i niesprawiedliwym sędzi, no nie? Więc trzeba się modlić, bracia i siostry, bo to jest miłe w oczach Bożych. Końcem każdej modlitwy powinno być uwielbienie Boga i oddanie chwały Bogu. Niezależnie od rezultatów tej modlitwy. Po naszemu rezultatu, bo rezultaty modlitwy, szczerej modlitwy do Boga są zawsze pozytywne, zawsze dobre, bo Bóg postępuje zgodnie ze swoją wolą i to jest dobre dla nas. Tylko że my czasem myślimy, bo jeszcze nie rozumiemy, że On nas nie wysłuchał, że On nie zrobił tak, jak my żeśmy prosili. I chodzi o to, żebyśmy byli na tyle dojrzali, żebyśmy się stawali dojrzali w wierze, że czy Bóg powiedział tak, czy powiedział nie, czy powiedział poczekaj na naszą modlitwę, to my zawsze powinniśmy oddać Mu chwałę i Mu podziękować za Jego rozstrzygnięcie. Nie zawsze nas na to stać, ale takimi powinniśmy się stawać, bracia i siostry. Job po przeżyciu takich bolesnych przeżyć, po stracie, powiedział: Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. Czyż się Hiob nie modlił? Modlił się. Wiemy, że modlił się o dzieci, modlił się. Bóg dopuścił do takiej próby w jego życiu, a on oddał chwałę Bogu. Kiedy Dawid modlił się o to dzieciątko, które się urodziło i Bóg powiedział, że zabierze to dziecko, on się modlił, błagał Boga, żeby Bóg... Ale kiedy dziecko umarło, co zrobił Dawid? Biblia mówi, wtedy Dawid podniósł się z ziemi, umył się, namaścił, zmienił swoje szaty i poszedł do świątyni Pana, aby mu oddać pokłon. Nie szedł z bólu na Boga, że nie wysłuchał jego modlitwy. Oddał chwałę Bogu. Wyjaśnił nawet później, dlaczego tak zrobił. I właśnie chodzi o to, żebyśmy nabierali takiego podejścia, takiego zaufania do Ojca w niebie, że jakkolwiek odpowie na naszą modlitwę, to powinniśmy Mu podziękować, oddać Mu chwałę. Wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię Cię, a Ty mnie uwielbisz, mówi Słowo Boże. To tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o tematykę modlitwy. dojrzewajmy w tej sprawie, nabierajmy Bożego spojrzenia na te różne kwestie. Niech każda nasza modlitwa będzie wysłuchana tak, jak my byśmy chcieli. Ale ufamy, że On wie lepiej i modlimy się, żeby Jego wola działa się w naszym życiu. Powstańmy, bracia i siostry, i zaśpiewajmy teraz jeszcze kilka pieśni. Wyrażajmy wdzięczność Panu. Właśnie pierwsza z tych pieśni o tym mówi. Jestem tak wdzięczny za pełnię miłości Twojej.